Słów kilka o prowadzeniu zwycięskiego życia. Mamy drugą część mojego tematu. Zaufaj Stwórcy. Zaufaj Stwórcy. Z tego próbuję wyprowadzić czy przekazać do naszego życia kilka cennych myśli, bo wszystko, co mamy i co posiadamy, jest w oparciu o zaufanie do naszego Pana. Zaufaliśmy Jemu, gdy podjęliśmy decyzję, aby oddać życie Bogu i przyjąć Jezusa do naszego serca. I to był, tak jak powiedział Daniel, także w moim życiu najpiękniejszy dzień i to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć, jaką może podjąć człowiek. Ale nawrócenie prowadzi nas do pewnego stylu życia. Bóg formuje nas, abyśmy tutaj na ziemi żyli w zaufaniu do Niego. I prowadzenie zwycięskiego życia nie polega na sile naszych mięśni, a także na zdolnościach i samokontroli. Ja jestem wdzięczny Bogu, że to On udziela nam wszystkich potrzebnych predyspozycji do tego, abyśmy prowadzili zwycięskie życie. On daje nam to w prezencie. Zwycięstwo jest darowane przez Boga. To nie jest coś, co wytworzymy naszymi zdolnościami panowania nad sobą, choć są one potrzebne i czasami skuteczne, gdy umiemy się opanować. Ale Bóg chce, abyśmy prowadzili życie w połączeniu z Nim i abyśmy korzystali z tego, co On dla nas uczynił, aby nie dać się diabłu oszukać, aby nie dać się pokonywać i aby diabeł nie śmiał się z nas. No i co, chłoptasiu? Nie dałeś rady. A tak się starałeś. Albo, no i co, panienko? Znowu w życiu ci nie wyszło. Bóg chce nam dać siłę, abyśmy prowadzili zwycięskie, dobre życie. Prezentowanie Boga poprzez nasze postawy, poprzez nasze świadectwo jest najpiękniejszym i najskuteczniejszym sposobem komunikowania, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jest o wiele cenniejsze i o wiele bardziej skuteczne niż nasze słowa. Nasze życie, nasza postawa, jak postępujemy, w jaki sposób rozmawiamy, jak komunikujemy to, co jest w nas. Kiedy naszym zachowaniem stajemy się światłością Bożą, kiedy wychodzimy naprzeciw wszystkiemu, co dzieje się wokół nas i co robią ludzie w tym świecie. Bo tak jak żyjemy i postępujemy, tak prezentujemy Chrystusa tutaj na ziemi. Jest to bardzo ważne. Jak nas widzą, tak rozumieją Pana Boga, o którym mówimy. Nie wystarczy tylko użyć słów, aby powiedzieć, że Bóg jest dobry, jest potężny i ma wielką moc. Dziś ludzie chcą zobaczyć. Dziś wiele rzeczy opiera się na tym, że widzimy, na tym, że obserwujemy, że możemy się temu przyjrzeć. I nasze świadectwo jest przykładem tego, co Bóg uczynił dla nas. Jest to bardzo ważne. Jak radzić sobie z naszymi słabościami charakteru? Jak panować nad temperamentem? Jak być dobrym człowiekiem? Jak pokazać innym, że prowadzę zwycięskie życie? To jest prawda, że zbawienie mamy nie z uczynków, ale uczynkami naszymi świadczymy o naszej wierze. A więc zbawienie mamy z łaski. Wszystko otrzymaliśmy darmo, ale poprzez nasze postępowanie dajemy sygnał na zewnątrz, kim dla nas jest Bóg. W miejscach, w których żyjemy, w miejscach, w których stykamy się z ludźmi, w miejscach naszego odpoczynku, gdziekolwiek jesteśmy, dajemy świadectwo tego, kim jesteśmy, co Bóg uczynił w naszym życiu. A więc po pierwsze musimy wiedzieć, co mamy i kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. że w Jezusie Chrystusie mamy nowe życie, że Bóg nas wyposażył, że nas obdarował, że mamy wszystko, czego nam potrzeba do tego, by zwyciężać i być dobrym człowiekiem, że Bóg dał nam, przekazał nam w swojej miłości, w swoim darze wszystko, czego potrzebujemy, abyśmy mogli zwyciężać w życiu, abyśmy mogli być dobrym przykładem, aby nasze postępowanie wyciskało piętno na życiach ludzi wokół nas i aby zadali nam pytanie, powiedz, jak ty to robisz. Powiedz, jak ty to robisz, że potrafisz żyć inaczej niż inni ludzie. Powiedz mi, jak ty to robisz. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, przeczytam trzy wiersze i przeczytam je w dwóch tłumaczeniach. Po pierwsze, Nowe Przymierze, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary. Wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, nim zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Dlaczego chcę przeczytać jeszcze w innym tłumaczeniu? Dlatego, że słowo życia, jeden z wersetów, oddaje w szczególny sposób. Czytamy w wierszu trzecim, to prawda, jesteśmy zwykłymi ludźmi. Każdy, kto się nawrócił, nie stał się jakimś niebiańskim robotem. Nie stał się jakimś narzędziem, którym Bóg teraz manipuluje i po prostu pociąga za sznurek, a my się poruszamy według tego, jak On to zrobił. Nie. Jesteśmy dalej zwykłymi ludźmi, ale nie kierujemy się tym, czym kieruje się świat. To jest tłumaczenie Nowe Życie. Narzędzia, których używamy w naszej walce, nie są ludzkie, ale pochodzą od Boga. Mają one moc potrzebną do burzenia duchowych twierdz. I piąty werset. I pokonywania tego, co utrudnia ludziom poznawanie Boga. Dzięki tej mocy nawet dawni przeciwnicy dobrej nowiny oddają się Chrystusowi. Jakżeż mi podoba się ten piąty werset w tym tłumaczeniu. Że Bóg obdarowuje nas zwycięskim życiem. Że On udziela nam mocy i siły. On prowadzi nas, On kształtuje nas, On nas zmienia i daje nam zdolności do pokonywania tego, co utrudnia ludziom poznawanie Boga. Dzięki tej mocy nawet dawni przeciwnicy dobrej nowiny poddają się Chrystusowi. My musimy ciągle sobie przypominać, że naszym największym powołaniem i naszym największym przeznaczeniem jest być świadectwem Jezusa i przyprowadzać ludzi do Niego, aby zobaczyli, że Chrystus zbawia, że Chrystus daje nowe życie. Naszą największą misją nie jest spotykanie się w własnym gronie i tylko zachęcanie się do dobrego życia, ale naszym powołaniem jest przekonywanie ludzi o tym, że potrzebują zbawienia. Że potrzebują Jezusa. To jest nasza misja. Bo Pan Jezus przyszedł, aby odnaleźć to, co zginęło. I mamy obietnicę. To są narzędzia naszej walki. Nie ludzkie, nie cielesne, niezwykłe. Jak sobie powiedziałem, ale ten sprzęt pochodzi od Boga. Jest z nieba. Dostajemy go, zostajemy nim wyposażeni. Gdy walczymy ludzkimi metodami i próbujemy pokonać nimi trudności, zazwyczaj od nich dostajemy ciosy. Prawda jest taka, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Jeśli próbujemy zwalczyć nasze trudności naszymi metodami, swoimi metodami, to zazwyczaj jesteśmy pokonywani. Ale Bóg wyposażył nas, dał nam w Jezusie Chrystusie, oręż od Boga otrzymaliśmy, nie cielesny, nie fizyczny, nie oparty na zdolnościach ludzkich, ale duchowy, który jest w stanie burzyć wszelkie twierdze diabła i pokonuje jego dzieła. Pomaga nam. Ale muszę w to zainwestować. Muszę o to dbać. Chcę tego pragnąć. Biblia mówi, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie. Jest ważne, abym siał obficie w moje życie. abym zasiał to, co jest najważniejsze, abym polegał na tym, co najważniejsze. Jeśli mało tego sieje w moje życie, to mało tego, co dobre, pokazuje się na zewnątrz i wtedy jest mi trudno być przykładem dla innych ludzi, przykładem Chrystusa, swojego postępowania, zachowania, mowy, reagowania, nie umiejąc zapanować nad sobą, a więc w końcu okazuje się, że jestem taki sam, jak wszyscy inni ludzie. A my jesteśmy po to, aby prezentować Jezusa, aby komunikować Go, aby o Nim mówić innym, aby sprawiać, że nasze życie będzie życiem pełnym owoców Bożego Ducha, które będą dotykały ludzi, bo mają przestrzeń w swoim życiu, przestrzeń pustą. Brakuje tego, brakuje tych dobrych cech, które człowiekowi są przypisane. Bo człowiek stworzony jest na Boże podobieństwo. A więc pierwszą rzeczą to jest trwanie w wierze. Jakże to proste? I znowu o tym z tego miejsca mówimy. Trwanie w wierze. Wiara. Trwanie w wierze. I czytamy tutaj słowo z pierwszego listu Jana, 5 rozdział. Bo trwanie w wierze pomaga nam prowadzić zwycięskie życie. A więc w Nowym Przymierzu czytamy tak, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Że Jezus mieszka w jego sercu. Słowo życia oddaje ten werset tak. Każde dziecko Boga poprzez swoją wiarę może odnosić zwycięstwa w walce w tym zepsutym świecie. Podkreślę dwa słowa. Każde dziecko Boże. To nie tylko szczególni ludzie wybrani, ale każdy jest do tego predestynowany, jest przeznaczony. Każdy poprzez swoją wiarę może odnosić zwycięstwo w walce w tym zepsutym świecie. Kto bowiem może pokonać złego tego świata, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. A więc każdy może odnosić zwycięstwo. Każdy. I nie możemy mieć wymówek, że nie potrafimy, że nie jesteśmy w stanie, bo to tylko zależy od nas, czy potrafimy i czy jesteśmy w stanie. To zależy od tego, co sieje w moje życie, na czym mi najbardziej zależy, czego bardzo pragnę. Definicja wiary brzmi tak. Jest gwarancją spełnienia się naszej nadziei. Jest dowodem na istnienie niewidzialnej rzeczywistości. Dlatego czytamy w Bożym Słowie, że ludzie, którzy pokochali Boga, tak w Niego wierzyli i tak Mu ufali, w tego niewidzialnego Boga, tak jakby Go widzieli. Tak jakby był przed ich oczami. A więc wiara jest gwarancją niewidzialnej rzeczywistości. Jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Jest przekonaniem o prawdziwej wielkości tego, co niewidzialne. Tego, czego nie możemy dotknąć fizycznie. My dzisiaj żyjemy w wierze. W wierze. Pewnego dnia Pan Jezus przyjdzie i Go zobaczymy. Ale dzisiaj żyjemy wiarą i wiemy, że On istnieje, że On jest dobry i że się o nas troszczy. Podstawowe pytanie, które przerabialiśmy na naszych spotkaniach w zeszłym tygodniu i będziemy w następnych dniach, brzmi tak. Jaki jest Bóg? Jaki jest mój Stwórca? Jak wierzę w Niego? W jaki sposób Go widzę? Jak Go odczytuję? I powiedzieliśmy sobie w tym tygodniu, że nasze poznanie jest cząstkowe. Każdy, kto tutaj siedzi łącznie ze mną, mamy poznanie Boga cząstkowe. Wiemy tylko trochę. Wiemy niewiele. I w środę na szkole duchowego wzrostu odważyłem się powiedzieć, że ktoś, kto mówi, że poznał Boga, że Go ogarnął i wie wszystko o Nim, to jest pyszny człowiek, który popadł w duchową pychę. Bo Biblia mówi, że poznanie nasze jest cząstkowe. Dlatego moim zadaniem jest bezustannie poznawać Pana i odkrywać Jego wielkość. Bezustannie szukać Jego oblicza i odkrywać kolejne obszary Jego życia. Moja żona podpowiedziała mi, że to tak jak z tym człowiekiem, któremu zawiązano oczy i postawiono przed słoniem. I on złapał trochę słonia i próbuje odgadnąć, co to za zwierzę. I różni ludzie dawali różne odpowiedzi, bo nie byli w stanie ogarnąć całego. Tak jest z Bogiem. Poznałeś Go, spotkałeś Go, przeżyłeś Go i zaczynasz Go odkrywać, poznawać. Bóg jest niesamowity. Czytaliśmy z proroka Michała, który zada ważne pytanie, które stanowi wielkie wyzwanie dla nas. Któryż Bóg podobny jest Tobie? Któryż Bóg? A więc teraz moja wiara opiera się na Bogu, który jest potężny, wielki, który wszystko może uczynić. Ja Go nie poznałem w całości. Ja tak naprawdę nie znam obszarów, wszystkich obszarów tego, kim On jest. Ale zaczynam Go poznawać, zaczynam Go odkrywać. Niektórzy tylko poznali, że Bóg jest dobry. I tylko kawałek Boga poznali, że jest dobry. Ale Bóg ma wiele innych atrybutów. Bóg jest większy niż tylko dobroć. Bóg jest potężniejszy niż dobroć. Bóg jest większy. Niektórzy mają problemy, żeby uznać, że Bóg się gniewa. Niestety gniewa się, Kościele. No chyba, że wymarzysz to z Biblii, usuniesz, wykreślisz i jest tych miejsc mnóstwo, które mówią, że Pan się gniewa. Gniewał się na swój lud w Starym Testamencie, gdy błądził, gdy nie był mu wierny, gdy nie szukał jego oblicza, gdy biegał za innymi bóstwami. Gdy robił sobie bóstwa, gdy bawił się na pustyni i stworzył sobie swoje bóstwa. Biblia mówi, że tak bardzo Boga rozgniewali, że na pustyni poginęło ich tysiące. Musimy odkrywać Boga i poznawać Go, poszerzać nasze zrozumienie, kim On jest. Nie zaszufladkujmy Boga, bo to jest tragedia, kiedy my uważamy, że poznaliśmy i taka jest szufladka dla Pana Boga. Potrzebujemy wiary, aby zrozumieć niewidzialnego. Ten, któremu służymy, nie może być porównany z żadnymi innymi bóstwami. Powiedziałem także w środę, że w naszych środowiskach, tutaj w naszym kraju, no, nie ma problemu. Jest wiara w jednego Boga. Choć pojawiają się różne nurty religii wschodu, ale tak naprawdę, gdy rozmawiamy z ludźmi, to wszyscy myślą o tym samym Bogu. W Indiach to jest wyzwanie, bo kiedy głosisz Jezusa, kiedy mówisz o Bogu Stwórcy, o Bogu Wielkim, Potężnym, to często Hindusi pytają, czy to kolejny Bóg do kolekcji. Bo oni ich mają 300 milionów. I mówią, kolejny? My już mamy tylu bogów. W naszym środowisku to jest zupełnie inna mentalność, inny sposób myślenia. A więc tam oni pytają, kim jest ten Bóg? Jaki jest ten Bóg? Chcemy Go zobaczyć. Czy On jest podobny do naszych bogów, czy jest innym Bogiem? I my poprzez wiarę musimy uwierzyć, że ten Bóg, któremu służymy, nasz Stwórca, któremu ufamy, jest Bogiem, który nacechowany jest pewnymi postawami, które prezentują Jego jako Boga żywego, który dotyka ludzkich serc i ludzkiego życia. Pierwsza myśl, która się pojawiła w tym tygodniu i na niej zakończę. Jego miłosierdzie jest większe niż Jego gniew. A więc znowu mamy Jego atrybuty, Jego osobowość, Jego emocje. Boga emocje, które odkrywamy, poznajemy. A więc tak naprawdę mówiąc, Bóg powinien być na nas zagniewany, gdy Go odrzucamy, gdy Go nie przyjmujemy. Bo On jest Stwórcą całej ludzkości. On jest źródłem nieskończonego dobra. Zresztą z tym gniewem to nawet Biblia nas za Niego nie karci. Bo w liście do Efezjan jest napisane, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. A więc ja wierzę, że gdy się Bóg gniewa, to nie grzeszy. Ci, którzy mówią, że Bóg się nie gniewa, to chyba wierzą, że Bóg się nawrócił. Na nowo narodził. Nie. On jest ten sam, jaki był od pierwszej strony Biblii aż do ostatniej. To jest ten sam Bóg, tylko my musimy Go poznawać, odkrywać, musimy Go zrozumieć. Szukajmy Jego oblicza. Nie faszerujmy się informacjami przekazywanymi przez różnych ludzi i różne trendy. Szukajmy oblicza Bożego i poznawajmy Go osobiście. Módlmy się, aby Go zobaczyć, aby Go przeżyć. Jest powiedziane, to jest ostatni tekst, który rozważamy w tym miesiącu. Księga Michała, 7 rozdział od 18 do 20. Gdzie jest Bóg, co jak Ty zgładzi niegodziwość i odpuszcza grzechy tym wszystkim, którzy są resztą dziedzictwa Jego? Gdzie jest taki Bóg? Przeżywam ten tekst w tym tygodniu i w tym miesiącu. Gdzie jest ten, który nie trwa w swojej zapalczywości, lecz cieszy się, kiedy może okazywać miłosierdzie? On zwróci się ku nam i ulituje się nad nami i zmarze wszystkie nasze winy. W głębokości morskie wrzuci wszystkie przewinienia nasze. Nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. To jest nasz Bóg. To jest Jego twarz. Takim jest nasz Ojciec. Choć ma prawo się gniewać na nas, ale Jego gniew jest sprawiedliwy. To jest ciekawe pojęcie. Gniew jest sprawiedliwy. Sprawiedliwy poprzez okazywane miłosierdzie. Czyli zamiast karać, zamiast wyciągać konsekwencje, to Bóg okazuje nam łaskę. Apostoł Paweł wyznawał, byłem bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem chrześcijan. Ale zostało mi okazane miłosierdzie. Bóg się nade mną ulitował. Bóg okazał mi łaskę. I ze względu na Boże miłosierdzie nie otrzymujemy od Niego kary za to, na co sobie zasłużyliśmy, ale dzięki Jego łasce otrzymujemy to, na co nigdy nie moglibyśmy sobie zapracować czy zasłużyć. To jest miłosierdzie. Hebrajskie słowo, które jest tłumaczone z języka hebrajskiego w Starym Testamencie, miłosierdzie brzmi hased. Hased. To słowo hased oznacza potężne, wielkie, ponad kontrolą zmiłowanie. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, o czym możemy czytać we wielu miejscach Bożego Słowa. I na koniec to, co wywnioskowaliśmy na naszym ostatnim spotkaniu. Że jesteśmy wychowani w mentalności, gdzie za przewinienie jest kara. A więc nie ma czegoś takiego, że gdy ktoś popełni przestępstwo, jest przyłapany, że go minie kara. Nawet jeśli okazuje skruchę, nawet jeśli okazuje przed sądem czy przed ludźmi skruszonego ducha i prosi o wybaczenie, uznaje ten czyn za niegodziwy, jest konsekwencja, jest kara. Tak? Pedofil, który gwałcił swojego syna 6-letniego, przyłapany ostatnio, skruszył się w sądzie i powiedział, że to było obrzydliwe, co robił. Niegodziwe. Ale zamknęli go. Jest sprawa sądowa. Będzie wyrok. Jest kara. I wiele razy my tak myślimy. Taką mamy mentalność. Karać za złe, za nieprawidłowe rzeczy. Ale Bóg, mimo że się gniewa i Jego gniew jest sprawiedliwy, to Jego postawą jest miłosierdzie i łaska. On upodobał sobie łaskę i jest jedynym źródłem ułaskawienia i przebaczenia. I to jest odczuwalne. Nie wiem, jak wy to przeżyliście, ale ja przeżyłem, że mój Bóg wybaczył mi wszystkie moje grzechy. Kiedy błagałem Go o przebaczenie, bo trzeba, jeśli ktoś nie prosił o przebaczenie, to jeszcze tak naprawdę przebaczenia nie przeżył. Prosimy o przebaczenie, i On nam wybacza, tak? Przychodzimy do Pana z uniżonym sercem. Przychodzimy ze skruszonym duchem. Tak jak kiedyś klęczałem na kolanach jako młody 20-latek, złamany w sercu, przygnieciony Bożą obecnością w moim domu, wymodlonym, tam gdzie rodzice moi, moja mama i grupa domowa modlili się tyle lat o moje życie. I wołałem, Boże, przebacz mi moje winy, okaż mi miłosierdzie. I wtedy mogłem doświadczyć, że Pan jest miłosierny i łaskawy, do gniewu nieskory i w dobroć przebogaty. W dobroć przebogaty. Że nierychły jest do gniewu, że jest pełen łaski. O Panie, Ty masz dobre rzeczy dla mnie. Nowe, ale i dobre. Nie tylko nowe, ale i dobre. Nie tylko dobre, ale i nowe. Bóg czyni to w naszym życiu, gdy do Niego przychodzimy z wiarą i sprawia, że nagle odkrywamy, kim On jest. Że jest wspaniałym Bogiem. Że warto na Nim polegać. Że warto wszystko na Niego postawić. I zupełnie swoje życie w Niego zainwestować. I wtedy Bóg użycza nam swojej mocy. Wtedy Wszechmocny dzieli się z nami swoją siłą. I wtedy mamy oręż do zwycięskiego życia. Wtedy jesteśmy wyposażeni do burzenia warowni diabelskich. Wtedy rozprawia się Duch Święty w naszym wnętrzu, z naszym starym charakterem. Z naszym może jakimś jeszcze grzesznym nastawieniem, naszymi złymi myślami, naszymi zachowaniami. On nas kształtuje i to jest sekret do życia w obfitości. Wraz z tym, co Bóg ci zleca do wykonania, wyposaża cię we wszystko, czego potrzebujesz. To jest życie w obfitości. Że mam pełną obfitość w Bogu, bo potrafię i umiem przyjąć odpowiednie postawy, by być świadectwem Bożego dziecka, Chrystusa tutaj na ziemi. Prowadzenie zwycięskiego życia bez mocy Bożej jest nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe. Możemy poudawać, możemy pomówić sobie, możemy się pośmiać, ale tak naprawdę liczy się to, co jest w środku. Tylko ci, którzy czerpią siłę od Pana, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną i nie męczą się. Będą szli i nie zasłabną po drodze. Amen, Kościele? Nie zasłabniemy po drodze. Bo Pan jest naszą siłą. Powstańmy. Będziemy mogli się wzbić w górę, choć życie wciska nas w ziemię. Będziemy mogli na nowo, znowu odczuć, że skrzydeł dostajemy. Że Bóg nas podnosi. Że pokonamy różne trudności i wyzwania życia. Że rozprawimy się z tymi naszymi słabymi cechami charakteru, bo nie jesteśmy doskonali, ale Bóg nas formuje i kształtuje. I nagle staje się pięknym Bożym świadectwem. Bóg chce tak czynić w naszym życiu. Ale nie wystarczy, że Bóg chce. Muszę także ja chcieć. Amen. Muszę ja chcieć. Musimy my chcieć. Musimy tego pragnąć. Musimy o to zabiegać. Wznieśmy nasze dłonie do Pana na koniec. Panie, dziękujemy Ci za ten poranek. Dziękujemy Ci, że mogliśmy wielbić, mogliśmy się wzmacniać przy stole Pańskim, mogliśmy się modlić, mogliśmy słuchać świadectwa, mogliśmy, Panie, słuchać słowa, mogliśmy, Panie, napełniać nasze duchowe akumulatory, wyposażać nasze duchowe życie. Panie, dziękuję Ci, że Ty budujesz Twój Kościół z ludzi, którzy wydają piękne świadectwo, którzy wydają świadectwo życia Jezusa na zewnątrz, wkorzenieni w Niego, zakotwiczeni w Nim, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty nas wyposażasz we wszelkie zdolności do duchowej walki, aby nasze życie było zwycięskie, aby dać odpór diabłu, gdy przychodzi, by nas kusić, aby dać odpór diabłu, gdy przychodzi, aby nas oszukiwać, okłamywać. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem miłosierdzia i łaski. Ty trzciny nadłamanej nie dołamiesz. Ty ledwo palącego się ognia nie dogasisz. Ty, Panie, nie wymierzasz kary i nie zabijasz za przewinienia, ale Ty, Panie, się litujesz. Ty, Panie, nas podnosisz. Ty, Panie, dajesz drugą szansę. Ty wyciągasz rękę. Ty pomagasz, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że to jest oręż naszej duchowej walki. Że to jest oręż naszej duchowej walki. Pomóż nam, Panie, rozumieć Ciebie. Pomóż nam poznawać Ciebie. Pomóż nam odkrywać, jakim Bogiem jesteś. Abyśmy mieli odniesienie do naszego życia. I aby życie Jezusa, świadectwo Jezusa było w nas i przez nas komunikowane na zewnątrz. I aby dotykało innych ludzi i zmieniało ich serca. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosławię ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławię, Panie, nasze osobiste życie i życie rodzinne. Panie, daj nam także serce pełne miłosierdzia i łaski. Daj nam serce pełne cierpliwości i oczekiwania na to, że gdy się modlimy, to przyjdzie to, o co prosimy. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Tobie chwała. Amen. Amen. Drodzy bracia, kościele, życzę wam dobrego tygodnia, błogosławieństw, Bożego pokoju. Niech was Pan prowadzi. Amen.